Rozmowa po dziewiątej.
Łukasz Brodzik, dzień dobry. Moim Państwa gościem jest Paweł Zalewski, radny niezrzeszony. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry mieszkańcy.
Naszą rozmowę można także na Facebooku oglądać, a dzisiaj trochę porozmawiamy o konsultacjach społecznych, o budżecie obywatelskim, ale także o ostatniej sesji Rady Miasta, bo pan także jest przewodniczącym komisji zajmującej się sprawami właśnie konsultacji społecznych. No i w czasie wtorkowej sesji Rady Miasta dużo mówiło się o Ochli, o przebudowie, rewitalizacji tego miejsca, które notabene także przez mieszkańców było oceniane. Te projekty, pomysły na to, jak to ma wyglądać, były konsultowane. Teraz po przetargu okazało się, że dużo trzeba dołożyć i nie wszystkim radnym to w smak do tego, by to miejsce wyglądało jak perełka. O tym mówił wczoraj na antenie Robert Jagiełowicz, dyrektor Mosiru w naszym programie RZG Interwencje. No a pan jako radny Paweł Zalewski, niezrzeszony, jak zapatruje się na to, że to miejsce będzie kosztować ponad 80 milionów złotych?
Tak, to znaczy ja pamiętam w ogóle tą pierwszą iskrę, od której zaczęła się rozmowa w ogóle na temat rewitalizacji kąpieliska w Ochli. To był piknik konsultacyjny z 2017 roku, z 1 kwietnia. On miał miejsce przy Polanie Piastowskiej, przy amfiteatrze i dotyczył rewitalizacji wzgórz piastowskich w całej tej okolicy. Tam także mini zoo było włączone i my jako taka oddolna inicjatywa różnych grup społecznych zainteresowanych tą rewitalizacją właśnie, zgłosiliśmy tam taki pomysł, propozycję po prostu rewitalizacji tego kąpieliska, czyli modernizacji, rozbudowy, przebudowy, tak aby dostosować to do takich warunków właśnie obecnie panujących i współczesnych standardów. I ku naszemu, nie wiem, może zaskoczeniu troszkę, może się troszkę też spodziewaliśmy, że tak może być, ponieważ ta woda jest jednak istotnym elementem w mieście, szczególnie takim, gdzie my nie mamy dostępu tak naprawdę do jakiegoś dużego jeziora czy nawet rzeki. No i mieszkańcy, którzy podchodzili do naszego stanowiska i głosowali na te wszystkie propozycje, zgłoszone projekty, ocenili najwyżej. Po prostu to kąpielisko znalazło się w tym rankingu wyborów mieszkańców najwyżej.
Czyli to jako pilną potrzebę definiowali mieszkańcy.
Tak jest, dokładnie. Potem to kąpielisko rzeczywiście już jakby zostało włączone do programu rewitalizacji. Tam też dosyć mocno były przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami w Ochli. To zostało wszystko połączone jakby także z Muzeum Etnograficznym i tym Pałacem Górnym w Ochli. Tam jest taka bardzo ciekawa koncepcja stworzenia w ogóle takiej oferty kulturalnej też w połączeniu właśnie między innymi z tym kąpieliskiem. Także nawet Komitet Rewitalizacji ocenił to jako jeden z lepszych projektów w ogóle rewitalizacji w Zielonej Górze. I wydaje mi się, że tutaj nie możemy jakby oszczędzać, obcinać na tych wydatkach, ponieważ musi to być rzeczywiście dobra inwestycja, ze względu na to, że to wszystko zostało tak mocno przekonsultowane i ma taki pozytywny odbiór społeczny też wśród mieszkańców, tak?
No tak, tylko radni Koalicji Obywatelskiej na sesji podnosili taki głos, że trzeba najpierw sprawdzić, ile to będzie kosztować, zrobić jakiś kosztorys inwestorski, przekalkulować, a ta inwestycja według nich nie została w ten sposób przygotowana, co powoduje, że mamy koszty, jakie mamy dziś.
Tak, to znaczy ja oglądałem Państwa audycję wczoraj, rzeczywiście interwencję, tak, Radia Zielona Góra i tam pan Sebastian Jagiełowicz się wypowiadał, że to wszystko jednak było bardzo dobrze przekalkulowane, wszystkie elementy, które były jakby włączone po tych konsultacjach do całego tego projektu czy programu funkcjonalno-użytkowego, zostały jednak dobrze wycenione, sprawdzone, ile to wszystko kosztuje. Wiadomo, że teraz mamy wzrosty cen, inflację dosyć wysoką, to też te koszty na pewno troszkę wzrosły, ale też brakuje wykonawców na rynku i taka jest prawda, że ci wykonawcy troszkę mogą sobie warunki też dyktować. Ja obserwuję wszystkie przetargi w mieście i to nie jest tylko tak, że w przypadku kąpieliska jest taki problem, ale wszystkie miasta mają ten problem, że wykonawcy po prostu zgłaszają się, pojedynczy wykonawca lub w ogóle się wykonawcy nie zgłaszają do przetargu, więc Więc po prostu jest to jakiś ogólny problem w tej chwili w mieście i wiele tych przetargów w tej chwili w naszym mieście w ogóle ma też wyższe kwoty niż te, które były szacowane. I musimy dokładać do tych inwestycji, bo po prostu one nie zostały zrealizowane. Nie?
Z drugiej strony połowę środków udaje się pozyskać na to ze środków zewnętrznych, tu dokłada rząd. 30 milionów złotych, 15 milionów środków unijne, takie kwoty przynajmniej padają z ust włodarzy, no to Zielona Góra będzie miała za pół kwoty, którą to będzie kosztować basen z prawdziwego zdarzenia.
Dokładnie tak i właśnie chciałem o tym powiedzieć, że tutaj finansowanie moim zdaniem też jest dobre, ponieważ są te środki zewnętrzne. 16 milionów jest właśnie ze środków unijnych na rewitalizację, 30 milionów z Polskiego Ładu, z pieniędzy rządowych. No i pozostałą kwotę, te niecałe 50% dokłada miasto. Tak? I jeżeli zastanowimy się, że to jest inwestycja na jakieś 20-30 lat, to rocznie można sobie przeliczyć, że miasto zapłaci za tą inwestycję, no powiedzmy sobie, że jeżeli to na 20 lat byłoby, to 2 miliony złotych rocznie, roczny wydatek jest, tak? I także to nie jest inwestycja taka, że to jest tak jak w przypadku CRS-u, tak? To jest inwestycja na wiele, wiele, wiele lat, ona będzie służyła wielu mieszkańcom, prawdopodobnie będzie też przyciągać mieszkańców gmin ościennych, tak? Nie tylko Zielonogórza będzie służyła, no bo rzeczywiście jest zaprojektowana bardzo dobrze i wydaje mi się, że tutaj miasto też nauczyło się już troszkę po wcześniejszych jakichś niedociągnięciach, że jednak nie warto obcinać tych kosztów, bo potem tak jak na przykład w przypadku planetarium, tam zmniejszono jakby koszty, nie były jakby te koszty aż tak wysokie. Skupiono się jakby na tej samej kopule, która jest bardzo dobra, bardzo ciekawa, jedna z lepszych chyba w Polsce w tej chwili. Natomiast...
No wizualnie, na wizualnej stronie się nie skupiono i tak, mamy to, co mamy.
Także wydaje mi się, że tutaj nie można popełnić tego samego błędu w przypadku kąpieliska i tak jak ono zostało ustalone z mieszkańcami, tak jak zostało przez projektantów już zaprojektowane w tym programie funkcjonalno-użytkowym, wydaje mi się, że powinno być zrealizowane. To jest ciekawa koncepcja.
Postawmy tu kropkę, bo chciałem właśnie pana zapytać o to, jak to jest z tymi konsultacjami i zaangażowaniem mieszkańców w Zielonej Górze. No jesteśmy po kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. To może od tego zacznijmy, bo na ostatniej sesji Rady Miasta przy okazji uchwalania budżetu także pojawiły się głosy tego, w jaki sposób realizować budżet obywatelski. On jest dość spory, 6,5 miliona złotych, to jest ponad te 5% budżetu całego miasta, które jest zapisane w ustawie, ale z drugiej strony, gdy mieszkańcy zbiorą się i na przykład tacy mieszkańcy Hynowa co roku ten 1 000 000 złotych już w ostatnich latach zdobywają na działalność swojej części miasta, to już do podziału zostaje dużo mniej, 5,5 miliona złotych, a jak się jeszcze druga czy trzecia dzielnica skrzyknie, no to tych środków na różne takie mniejsze działania nie zostaje, zwłaszcza, że działania mniejsze nie są finansowane. Dopiero od 100 tysięcy złotych została ustalona ta granica. No i tutaj znów pojawiają się głosy, czy ten budżet znów nie powinien zostać przekonsultowany, sprawdzony, jak to wszystko działa, żeby równomiernie rozkładać także te takie mniejsze inwestycje, żeby ktoś mógł sobie chodnik na swojej ulicy naprawić, a nie czekać na to 30, 20, 10 lat.
Tak, przekonsultowany na pewno i już nad tym myśleliśmy bardzo dużo czasu temu, tak? Od roku czasu gdzieś planujemy już te konsultacje, ewaluacje w ogóle, czyli ewaluacja to jest taka ocena rozszerzona budżetu obywatelskiego i już od przyszłego tygodnia, od poniedziałku, od 7 lutego będzie można wziąć udział w konsultacjach, w ankiecie, właśnie takiej ewaluacji, ocenie. Ta ankieta będzie dostępna na stronie miejskiej, na tej platformie do konsultacji zielonagora.konsultacjejst.pl w zakładce dla poświęconej konsultacjom i tam będziemy pytać o szczegóły wszystkich, o wszystkie szczegóły etapów poszczególnych tego budżetu obywatelskiego i o zasady budżetu obywatelskiego. Tam będzie około 40 pytań, będzie można odpowiedzieć w bardzo prosty sposób, jednym takim wyborem, czy oceniam pozytywnie, negatywnie, czy trudno powiedzieć i będziemy również do każdego jakby takiej grupy tematycznej dotyczącej poszczególnych elementów budżetu obywatelskiego będziemy zadawać pytanie otwarte, czyli będzie można zgłosić w nim swoje propozycje i uwagi do budżetu obywatelskiego, które miałyby na celu polepszenie, poprawę tego budżetu obywatelskiego.
No właśnie, jak pan tak globalnie patrzy na realizację budżetu obywatelskiego, no to jakie problemy się pojawiają? Bo mi przyszły te do głowy, o których wspomniałem przeciwko, czyli jeden rejon z racji na to, że mieszkańcy są bardziej zorganizowani, czy potrafią w większej w ogóle grupie, bo na przykład kiedyś byli jedną wsią, potrafią się zorganizować, bo tam był sołtys, tam była jakaś rada i ludzie się znają generalnie, a na dużym osiedlu, gdzie jest większa anonimowość, trudniej taką grupę uzyskać, no i trudniej też skrzyknąć się, żeby zebrać ileś głosów na przegłosowanie. Czy tu jakaś rejonizacja by pomogła? Czy pomogłyby podzielenie budżetu jakoś na mniejsze kwoty po to, żeby sobie ławkę pod blokiem można było zrealizować? Jakie globalne problemy państwo także zauważacie?
Tak, to co pan zauważył, to jest problem takiego rywalizowania, konkurowania o głos pomiędzy poszczególnymi grupami jakby w mieście, które zgłaszają swoje zadania. I z tego powodu, że mieszkańcy mają tylko jakby w zasadzie jeden głos, tak, bo jeden głos przysługuje na zadanie ogólnomiejskie, jeden głos na zadanie dzielnicowe. I w wyniku tego, że każdy ma tylko ten jeden głos, to te grupy po prostu rywalizują mocno o ten głos. I rzeczywiście te grupy, które są najsilniejsze, które najlepiej potrafią pozyskać te głosy, wygrywają te zadania i są rzeczywiście takie grupy, które wygrywają co roku. Także no, dużo zależy tutaj od aktywności samych mieszkańców, które te zadania zostaną wybrane i od jakości też, tak naprawdę od jakości tych zadań, bo jeżeli te zadania dotyczą jakiegoś większego obszaru, większej ilości mieszkańców, więcej mieszkańców z tego skorzysta, to też takie zadanie ma większe szanse wygrania. I tutaj można ten problem jakby spróbować rozwiązywać właśnie na przykład przez zwiększenie ilości tych głosów. Tak? Ja nie mówię, że tak musi być, bo po to robimy teraz tą ewaluację i tę konsultację odnośnie budżetu obywatelskiego, żeby to mieszkańcy sami ocenili i wskazali, jak chcą, żeby ten budżet obywatelski wyglądał.
A jakie przykładowe pytania pojawią się w tej ankiecie?
Tak, na przykład pojawi się pytanie o ocenę tej platformy do konsultacji, jak mieszkańcy oceniają tą formę internetową zgłaszania na przykład zadań, czy w ogóle potem głosowania za jej pośrednictwem. Jak oceniają kontakt z urzędnikami, też będzie takie pytanie. Czy jak rozumieją w ogóle ogólną dostępność zadania, bo jest takie kryterium, jakby dopuszczenia projektu do głosowania, mówiące o tym, że projekt musi być ogólnodostępny. I tutaj nawet w 2017 roku była taka grupa oddolna, która pracowała jakby nad rekomendacjami do budżetu obywatelskiego i oni też stwierdzili tam, że właśnie konieczne jest jakby uszczegółowienie tego określenia, że projekt musi być ogólnodostępny. O to też będziemy pytać.
To i na koniec. Proszę.
Będzie można zgłosić wszystkie swoje propozycje też do tego budżetu obywatelskiego, właśnie w poszczególnych tych etapach, w poszczególnych jakby grupach tematycznych, o które będziemy pytać. To będzie bardzo prosta ta ankieta. Zapraszam wszystkich mieszkańców, żeby wzięli udział, bo im więcej nas weźmie udział w tych konsultacjach, im więcej mieszkańców jakby odpowie na te pytania, tym większa jakość potem tego budżetu obywatelskiego będzie, a te wszystkie propozycje, które zostaną zgłoszone przez mieszkańców właśnie teraz od 7 do 20 lutego w tej ankiecie, zostaną poddane później jeszcze dodatkowej ocenie społecznej, czyli stworzymy jeszcze jedną ankietę, gdzie te wszystkie propozycje, zapytamy mieszkańców o te wszystkie propozycje, jak oni uważają, która propozycja jest najlepsza, najciekawsza, którą warto włączyć do tego budżetu obywatelskiego. Jaką zasadę, jakimi zasadami się kierować w tym budżecie obywatelskim, jak ten budżet powinien przebiegać według mieszkańców. Tak?
Na koniec w takim razie zapytam pana o to, co przed chwilą pan powiedział, czyli na jakie zaangażowanie pan liczy, patrząc na zaangażowanie w przeszłości i czy miasto powinno dołożyć trochę więcej starań do tego, by ten głos mieszkańców był słyszalny, bo na przykład nie wszyscy mają dostęp do internetu, bo nie wszyscy wiedzą, że mogą konsultować i w jaki sposób mogą to robić. Antena nasza też oczywiście nie wszędzie dotrze w godzinach, których jej słuchają zielonogórzanie, więc może trzeba robić kolejne konkretne działania, jeździć po prostu i ludziom o tym opowiadać.
Tak, jeśli chodzi o zaangażowanie mieszkańców, to tutaj może być rzeczywiście taka niepewność z mojej strony jest, ponieważ w ogóle w konsultacjach, jak ogólnie, bierze niewielka liczba mieszkańców udział.
Procentowo. W
procentowo, dokładnie. Natomiast w budżecie obywatelskim już jest ten udział zwiększony. I teraz robimy takie konsultacje o budżecie obywatelskim. I teraz bardzo ciekawy właśnie będzie wynik, jak dużo mieszkańców weźmie udział. I oczywiście tutaj to, co pan redaktor zauważył, że musimy bardzo szeroko informować cały czas o tych wszystkich konsultacjach i o poszczególnych etapach. Nie? Tutaj właśnie też jest bardzo duża rola nie tylko Urzędu Miasta, ale także właśnie mediów, żeby po prostu przekazywać właśnie tę informację. I ja teraz przez właśnie dzięki tutaj zaproszeniu pana redaktora przekazuję tę informację, że właśnie tą ocenę, zaopiniowanie przez mieszkańców tego budżetu obywatelskiego w ankiecie będzie można od 7 do 20 lutego przeprowadzić na stronie do konsultacji zielonagora.konsultacjejst.pl.
A zapraszam do konsultowania budżetu obywatelskiego i nie tylko Paweł Zalewski, radny niezrzeszony. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję i do widzenia, dobrego dnia.